geopolityczny dziennik analityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie w geopolitycznym bilansie miesiąca października 2021 roku. W mijającym miesiącu mieliśmy do czynienia z narastającym sporem między Polską a Unią Europejską. Obserwowaliśmy wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim. No i cały ten spór o praworządność, jak określany jest w Unii Europejskiej, stał się, no można powiedzieć, jednym z najważniejszych tematów w relacjach Bruksela-Warszawa. Miesiąc październik to także ogłoszenie zawieszenia misji Rosji przy Sojuszu Północnoatlantyckim, to zawiązanie nowego sojuszu obronnego w Europie między Francją a Grecją, to także ważne deklaracje, które padły w Izraelu, jeśli chodzi o potencjalną gotowość do wojny z Iranem, to także nowy plan Sojuszu Północnoatlantyckiego przeciwko Rosji, który został ogłoszony 21 października, oraz to, co jest istotne, jeśli chodzi o kwestie afrykańskie, czyli zamach stanu w Sudanie oraz relacje kenijsko-somalijskie. Mówimy tutaj oczywiście o wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Przyjrzyjmy się tym wybranym wydarzeniom, które miały miejsce właśnie w poprzednim miesiącu. 19 października premier Mateusz Morawiecki podczas debaty w Parlamencie Europejskim powtórzył zapowiedź likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Ursula von der Leyen, szefowa przewodnicząca Komisji Europejskiej, jasno zasugerowała, że zamierza już niedługo sięgnąć po taką regułę, która jest określana mianem pieniądze za praworządność. Wspomniała, że wymogiem przy wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Odbudowy jest ochrona niezależnego sądownictwa. Widzimy tutaj już bardzo mocno narastający spór i można powiedzieć szykującą się taką bardzo istotną konfrontację, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy właśnie z Funduszu Odbudowy. Kolejnym ważnym wydarzeniem w mijającym miesiącu była zapowiedź zawieszenia misji Rosji przy Sojuszu Północnoatlantyckim. Rosja od dnia dzisiejszego, czyli od 1 listopada, zawiesza działalność swojego przedstawicielstwa przy Sojuszu Północnoatlantyckim, a także działalność wojskowej misji łącznikowej NATO w Moskwie. To wydarzenie ma istotne znaczenie w tym kontekście, że odtąd Moskwa będzie starała się, i już to właściwie robi, porozumiewać się na zasadach bilateralnych z poszczególnymi państwami członkowskimi NATO. Będzie starała się przenosić te najważniejsze strategiczne zagadnienia na pułap, powiedzielibyśmy, relacji ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast z poszczególnymi państwami członkowskimi, takimi chociażby jak z Norwegią, będzie rozmawiała na tematy sektorowe. 7 października został zawarty nowy sojusz obronny w Europie, sojusz między Francją a Grecją. Grecki parlament 7 października zatwierdził ten sojusz. Jest on zwrócony przede wszystkim przeciwko Turcji. Jest to, można powiedzieć, taki bardzo niepokojący sygnał wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, wewnątrz NATO, który pokazuje, że mamy do czynienia z narastającym rozdźwiękiem interesów, jeśli chodzi o ten obszar, no można powiedzieć, wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, ale także no tutaj bardzo ważnym elementem jest ten narastający spór między Francją a Turcją, który był już widoczny zresztą na jesieni roku 2020 w kontekście wojny o Górski Karabach. Ten spór cały czas narasta i tutaj widzieliśmy go także w kontekście chociażby wojny w Libii, i nic raczej nie wskazuje, aby kolejne miesiące miały przynieść jakąkolwiek odwilż między tymi państwami. Kolejne ważne wydarzenie to ogłoszenie przez ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego nowego planu przeciwdziałania potencjalnym atakom Rosji. 21 października właśnie ministrowie obrony uzgodnili ten nowy plan, nową strategię obrony, która ma obejmować przeciwdziałanie potencjalnym rosyjskim atakom w rejonie Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. No tutaj warto dodać, że mówimy o jednoczesnych atakach w rejonie Bałtyku i Morza Czarnego. Ministrowie obrony zapowiedzieli, że koncepcja odstraszania i obrony w obszarze euroatlantyckim i jej strategiczny plan realizacji są potrzebne, jeśli chodzi o przeciwdziałanie, no, można powiedzieć, rozwojowi przez Rosję zaawansowanych systemów uzbrojenia i rozmieszczaniu ich coraz bliżej granic państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj zasygnalizowano także, że potencjalne uderzenie ze strony Rosji może obejmować nie tylko hakowanie sieci komputerowych, ale także na przykład użycie broni jądrowej czy ataki z kosmosu. W październiku bieżącego roku doszło do kilku istotnych deklaracji w Izraelu, jeśli chodzi o potencjalną gotowość do wojny z Islamską Republiką Iranu. Tak, mówimy tutaj o wojnie nowej generacji przy wykorzystaniu różnego typu nowych technologii. No i w tym kontekście warto wspomnieć o cyberataku, który zmusił 23 października do zamknięcia stacji benzynowych w całym Iranie. Ten atak właściwie był, można powiedzieć, skierowany przeciwko używanym kartom elektronicznym wydawanym przez irański rząd, który umożliwia w Iranie zakup paliwa subsydiowanego przez rząd. No tutaj można powiedzieć, że władze w Teheranie wydały takie oświadczenie, że nastąpiła awaria techniczna, natomiast lokalne media, które powoływały się na źródła w Najwyższej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Islamskiej Republiki Iranu, potwierdziły, że zakłócenie było spowodowane cyberatakiem. No, wielu komentatorów, wielu publicystów wskazuje, że był to atak właśnie przeprowadzony przez służby specjalne Izraela. Jeśli chodzi o kwestie obronności i bezpieczeństwa, to warto wspomnieć o tym, że w październiku 5 członków Unii Europejskiej przedstawiło projekt utworzenia nowych sił szybkiego reagowania, które miałyby objąć wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Tych 5 członków to Niemcy, Słowenia, Portugalia, Holandia i Finlandia. Mówi się o tym, że inicjatywa miałaby rozszerzyć koncepcję grup bojowych Unii Europejskiej, które obecnie składają się z 1500 żołnierzy, natomiast poza wojskami specjalnymi i transportem lotniczym nowe siły zbrojne miałyby obejmować także aspekt cybernetyczny, wojny w cyberprzestrzeni oraz wojny w kosmosie. Jeżeli chodzi o kwestie, no właśnie, kosmosu, to warto zauważyć, że w poprzednim miesiącu przewodniczący połączonych szefów sztabów Stanów Zjednoczonych, generał Mark Milley, stwierdził, że Chińska Republika Ludowa jest bardzo bliska momentu Sputnika. Tutaj trzeba wspomnieć o tym, że właśnie w październiku media poinformowały o tym, że Chiny są już bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o pociski hipersoniczne. Wspomina się o teście, który Chiny przeprowadzić miały w sierpniu tego roku i właściwie mają dysponować tymi pociskami hipersonicznymi o zasięgu globalnym. Tutaj warto także wspomnieć o takim wielkim zaniepokojeniu, jeśli chodzi o kręgi rządowe w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o rozwój właśnie tego sektora w Chinach. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i Stany Zjednoczone, warto także wspomnieć o tym, że amerykańskie służby wywiadowcze oświadczyły w ubiegłym miesiącu, że państwo islamskie w Afganistanie ma być zdolne do zaatakowania Stanów Zjednoczonych w ciągu pół roku. No i tutaj ta groźba rzekomo ma być bardzo, bardzo poważna. Trudno oczywiście w tym momencie rozstrzygnąć, na ile jest to prawdopodobne, ale faktem jest, że tak zwane państwo islamskie bardzo mocno rozwija swoje zdolności właśnie na terytorium Afganistanu. Na zakończenie bilansu miesiąca października przeniesiemy się na chwilę do Afryki. Tam 25 października doszło do wojskowego zamachu stanu w Sudanie. Kolejnego, można powiedzieć, zamachu stanu w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ poprzedni zamach stanu odbył się w 2019 roku i można powiedzieć zakończył rządy Omara al-Bashira, który rządził Sudanem od 1989 roku. Wydawało się wtedy, że na pewien czas dojdzie do nie tylko, można powiedzieć, stabilizacji sytuacji społeczno-gospodarczej w samym Sudanie, ale także do normalizacji relacji z sąsiadami, do rozszerzenia kontaktów międzynarodowych, no ale widać, że mamy do czynienia tutaj także z wielkim krzyżowaniem się wpływów również wielkich mocarstw i niewykluczone, że Sudan stanie się takim właśnie, można powiedzieć, obszarem, przestrzenią, no, swego rodzaju proxy war, być może takiej wojny poniżej progu konwencjonalnego starcia, ale krzyżowania się różnych wpływów, także wywiadowczych. Kolejna, wydaje się, istotna kwestia, jeśli chodzi o relacje polityczne, to decyzja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 9 października tego roku, który rozstrzygnął na korzyść Somalii spór terytorialny, istotny spór terytorialny o obszar morski położony na Oceanie Indyjskim i w tym wyroku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości przyznał Somalii 100 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium morskiego, które dotąd należało do Kenii. Jest to obszar, zdaniem wielu ekspertów, bardzo zasobny, jeśli chodzi o gaz i ropę naftową. Ten wyrok jest już prawomocny i nie zakłada żadnej możliwości apelacji. Natomiast tutaj warto wspomnieć, że Kenia w marcu tego roku zapowiedziała, że nie uzna tego wyroku. No i tutaj mamy do czynienia z sytuacją takiego sporu, który moim zdaniem będzie jeszcze trochę trwał. Dziękuję Państwu za uwagę.